chwała Tobie, Królu wieków.
Chwała Tobie, Królu wieków.
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, Królu wieku.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale na to Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni. Jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, którego posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi, mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie, do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bracia i siostry, to już jest koniec, przynajmniej rekolekcji. 4 dni. Ja mam nadzieję, że to nie sam wykombinowałem, tylko z natchnienia Bożego rzeczywiście na 4 dni. Tak to jest rozłożone, żeby rozpocząć od Pana Boga i na Nim skończyć. Pomiędzy też jest Pan Bóg, tylko nie zawsze jest widoczny. I tak pierwszego dnia, patrząc na króla Dawida oczywiście, który koresponduje z naszym życiem, mamy bezwarunkową miłość, nic nie uczyniliśmy, żadnych modlitewek, a Pan Bóg pomimo wszystko nas wybrał, bo nas kocha. I to jest ta bezwarunkowa miłość i to jest podstawowa wiadomość dla każdego z nas. Jesteśmy chciani, jesteśmy kochani, jesteśmy wybrani. I kiedy sobie to uświadomimy, to jest entuzjazm w nas, że idziemy za Panem Bogiem, że Mu ufamy. I to się dokonało również w życiu Dawida, kiedy poszedł w imię Pana na Goliata, tego olbrzyma, i w imię Jego, to znaczy Pana zastępów, zwyciężył. Ale nie jest tak pięknie, że zawsze idziemy za Panem, za Jego Słowem, żyjemy w Jego obecności. To była ta pierwsza odpowiedź. Tak, Bogu i bycie z Nim. Chociaż często, czasem częściej, jest ta inna odpowiedź w naszym życiu, gdzie nie ma Boga. Gdzie idziemy za własną rządzą, nas zaślepiającą. Gdzie schodzimy z drogi Bożej, z bycia sobą i wtedy błądzimy. I czasem jest to dosyć tak widoczne w naszym życiu i przez długi czas nawet. Jeżeli byśmy na tym pozostali, to rzeczywiście, tak jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, mówiąc, że stara się z całych sił czynić dobrze, ma dobre intencje, ale kiedy zaczyna to robić, to mówi samo zło, bo w moich członkach mieszka grzech. Biedny ja człowiek, tylko na tym się nie skończyło. Któż mnie wybawi? Jezus Chrystus przyszedł, aby nas zbawić. I właśnie nie kończy się nasze życie na tych naszych upadkach, niepowodzeniach, porażkach, na tej niedoskonałości, która nas dołuje, bo nie jesteśmy tacy, jacy chcielibyśmy być, albo inni nie są tacy, jakby chcieli. Czy tam ta opinia publiczna tak bardzo w nas wchodzi i też przeżywamy kryzysy, to nie pozostajemy na tym, ponieważ ani grzech, ani spirala grzechu, ani porażka nie ma ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do Boga i jest to słowo miłosierdzia. Jest to słowo miłosierdzia, które jedna nas z sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem, daje nam pojednanie i przemienia nasze życie. Nie wymazując naszej historii. To jest bardzo ciekawe, dojdziemy jeszcze do tego. Ale tak mówi Apokalipsa, tak mówi Pan Jezus w Apokalipsie. Ja jestem alfa i omega, to znaczy jestem początek i koniec. Dlatego na nim kończymy, bo nie można inaczej. Bo jedyną odpowiedzią, jaką Bóg może dać człowiekowi, kiedy on się stara i nie wychodzi, i tak jest normalnie, bo taka jest nasza natura, to jedyne, co Bóg może odpowiedzieć, to jest po hebrajsku chesed, to znaczy miłość. I Psalm 103 cały mówi, bo na wieki Twoje miłosierdzie, bo na wieki Twoja miłość. I rzeczywiście nawet próbując to nawet nie wchodzić tylko i wyłącznie medytacyjnie, duchowo, badając to gramatycznie, wychodzi, że tylko to może Bóg odpowiedzieć człowiekowi. Miłością miłosierną. I to jest najpiękniejszy cud. Jeżeli to przez te 4 dni się wyniesie, to jest naprawdę sukces. Że jest miłosierdzie jako ostatnie słowo w naszym życiu. Tylko żeby to miłosierdzie Boże do nas dotarło, do nas, którzy jesteśmy twardego karku, skamieniałego serca i nie, że wy, ja jako pierwszy i każdy z nas taki jest, to Bóg musi znaleźć sposób na nas. I tak to jest ze Słowem Bożym, że jest tam napisane w tych językach starożytnych, przetłumaczone prawie na wszystkie języki, a pomimo wszystko jest niezrozumiane. Dlatego Bóg próbuje dotrzeć do nas w naszym własnym języku. I tak to jest. I próbuje w różny sposób. Dlatego taki termin, który określa słowo dawar, hebrajski, jako dalsze znaczenia, to jest to słowo spisane, słowo mówione, to jest wydarzenie. To jest myśl. To jest spotkanie. To jest bardzo szeroki wachlarz różnych wytłumaczeń, tylko po to, aby to Boże Słowo miało moc w tak różny sposób do nas przemawiać. Ponieważ kiedy nie może wprost Pan Bóg, to szuka innych sposobów. Kiedy się nie słyszy, kiedy jest proklamowany z największą mocą podczas liturgii, no to może być, kiedy je czytamy i medytujemy sami. Jak wtedy też nie, bo przecież no Biblia jest tą książką, którą wszyscy mamy, a nikt jej prawie nie czyta w domach, prawda? To wtedy to Słowo Boże próbuje też przyjść przez drugiego człowieka. Nie jest to słowo prorockie w proroku, który jest naprzeciwko nas. Ale jest to również często wydarzenie naszego życia. I to również się tłumaczy jako Słowo Boże. I to jest niesamowite, że my tego nie dostrzegamy, tym gorzej dla nas. Ale może teraz jakoś będzie łatwiej, bo rzeczywiście tak bardzo szeroko ono działa. I w życiu Dawida było podobnie. Bo zastanówmy się, co się stało, zanim przyszedł prorok Natan. I dlatego właśnie on przyszedł, bo życie toczyło się dalej. Grzech nie wyszedł na jaw, zmanipulowana rzeczywistość władzą króla i jego autorytetem wszystko zakamuflowała. Podobnie jak i my często, jak nie wyjdzie na jaw, to kamuflujemy wszystko, jakby nic się nie stało. Często też nie mamy nawet tej świadomości, póki nie przyjdzie słowo, aby nas nakłuć. No i wtedy Izrael był największym mocarstwem. Jedynie w tym czasie był zjednoczony. Dawid miał władzę. Ci, którzy nie wiedzieli o tej całej intrydze, rzeczywiście dalej w niego wierzyli. Ci, którzy byli bliżej słudzy, zwątpili. No bo nie można przecież, jak już się raz straci zaufanie, kupić go na nowo, prawda? Także było różnie, ale ogólnie był jeszcze potężny. I tak się dzisiaj zastanawiałem, i tak ja bym przynajmniej po ludzku pomyślał, jaki dobry to król, bo umarł żołnierz, Uriasz, a ten dobry król wziął sobie Batszebę, wdowę, za żonę. Kto nie wiedział o tym grzechu, to nawet powiedział, jaki dobry ten król. I czasem jest i tak i w naszym życiu, że kamuflujemy to zło, a jeszcze inni powiedzą, ten to jest dobry człowiek. O mnie tak mówią, bo mnie nie znają, bo nie żyją ze mną. Ale tak to jest. I wtedy Pan Bóg właśnie próbuje jakoś odczarować tą rzeczywistość zmanipulowaną czasem i przez nas. I do Dawida posłał proroka Natana, ale w bardzo inteligentny sposób ten sługa Boży wyjawił to Dawidowi. Nie oskarżając go od razu, pomimo iż wszystko wiedział, bo prorok to usta Boga, wszystko wiedział Natan. Ale również dostał tą mądrość, jak to ukazać. Dawid, tak jak każdy z nas, był pysznym człowiekiem i tak od razu, prosto z mostu jakby dostał, to by się też obraził i by trudniej było dojść do prawdy. Dlatego prorok Natan opowiedział tą opowieść o bogaczu i biedaku i o tym, jak ten bogacz zagarnął tą jedyną, taką minutką rzecz, którą miał biedak. I wtedy to dotknęło Dawida, pomimo znieczulicy jego serca, pomimo iż mówi, nic się nie stało sam sobie, bo przecież nikt nic nie mówi, to pomimo wszystko to dotknęło tego jego wrażliwości na sprawiedliwość jako władcy, tej wrażliwości jego serca na drugiego człowieka i na to, że dzieje się coś złego. I wzruszył się tą owieczką, że mówi, winien jest śmierci ten człowiek. I w czwórnasób musi oddać. I słusznie powiedział. Tylko wtedy prorok mówi, to ty jesteś tym człowiekiem. I wszystko przyszło. I wszystko wróciło. To było to słowo, które dotknęło. Po tym słowie mówi o konsekwencjach, które spotkają cały dom Dawida. I tak się również dokonało. To mocarstwo, które było jednością, było tylko w tamtym czasie. Zaczął się powolny rozłam i trwa do dzisiaj. Zobaczmy na Jerozolimę. Nie ma pokoju. Najbliżsi go zdradzali, byli jego nieprzyjaciółmi. Jego syn zabierał mu te kobiety, o których była mowa. Powolna również degradacja. To jest konsekwencja. Ale Dawid usłyszał to wszystko i na końcu powiedział słowo, zgrzeszyłem. I tutaj, moi drodzy, jest wielkość Dawida, bliskość do każdego z nas i daj Boże ten przykład, żeby za nim pójść. Bo Dawid jest w tej linii Jezusowej, nie, że Jezus jest synem Dawida. Zobaczcie, wybrał mimo wszystko ten ród, Jezus, ponieważ nie dlatego, że Dawid był doskonały, bo nie był. Nie był doskonały moralnie, nie był doskonały według prawa. Nie tak jak myśleli faryzeusze, że są doskonali, ponieważ prawa nikt nie może wypełnić, nikt nie może być doskonały. I to mówi samo Pismo. Prawa nikt nie wypełnia. Jedynym sprawiedliwym jest Bóg. Także nie jest to doskonałość, nie jest to perfekcjonizm. Wielkość Dawida jest w tym, że on uznaje swój grzech, że staje w prawdzie. Oczywiście, jak to widzieliśmy, nie od razu, ale skorzystał ze sposobności, kiedy słowo przyszło do niego w inny sposób. I skonfrontował się z tym i przyjął to. Stanął w prawdzie, w skruszonym sercu, wyznał, nie wymawiając się, nie oskarżając nikogo innego, nie wybielając się, powiedział, to ja zgrzeszyłem. I przyjął konsekwencje na siebie, ale również przyjął Boże przebaczenie, które przecież jest skandalem. Jest skandalem dla każdego z nas, którzy myślimy po ludzku i kiedy się tak zepniemy w sobie, to czasem przebaczymy. Raz, drugi, trzeci. Pyta Piotr kiedyś w Ewangelii, pamiętamy to, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeżeli ktoś mnie prosi o to? Czy raz 7 razy? Dlaczego mówi 7? Oczywiście tak po prostu mówi, bo to liczba doskonała. Ale w tamtym czasie u Izraelitów, u Żydów maksymalnie było 3 razy przebaczyć. On mówi 2 razy 3 plus 1, już i tak dam więcej. Ale Jezus odpowiada, 77 razy trzeba przebaczyć, to znaczy zawsze. I to po ludzku jest niemożliwe. My nie jesteśmy bogami, ale w nas mieszka Bóg. I za chwilę do tego idziemy. Tylko, że właśnie przyjął to przebaczenie. Bo to jest to również, co tak trudno nam. Wpierw stanąć w prawdzie. Uznać, że to jest nasz grzech, że to ja zgrzeszyłem przeciw Bogu. Że nie jestem doskonały. Że to, co zamiatam pod dywan, czy próbuję ukryć, mi ciąży. Bo rzeczywiście, kiedy my to wyznamy, to Bóg to przebacza, tak jak przebaczył Dawidowi. I to jest miłosierdzie Boże. Tylko to miłosierdzie Boże, czasem mylnie to rozumiemy, nie jest związane również z tym, że nic się nie stało. Że cała historia jest wymazana. Grzech jest zmazany. Grzech jest zabrany. Grzech jest odłączony od człowieka. To jest Boże miłosierdzie. Spirala grzechu została przerwana. Historia została. Bo życie Uriasza nie zostało zwrócone. A więc konsekwencje zostają. Historia jest przemieniona, jeżeli po zabraniu tego grzechu my również przyjmiemy Boże przebaczenie, które, tak jak mówił Psalm 51, stwarza serce nowe, odnawia ducha. To się dokonuje w sakramencie pokuty i pojednania. Mówię, że się to dokonuje w sakramencie pokuty i pojednania i jest ciągłość, ponieważ o tym dzisiaj nas zapewnia Ewangelia. Tak jak Ojciec działał, a Syn nauczył się wszystkiego od Ojca i wszystko zostało przekazane Ojcu, tak jest jedna linia. Jezus Chrystus jest Bogiem, tak jak w Starym Testamencie było w Psalmie, Bogiem miłosiernym, łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo cierpliwym. Niemniej jednak również sprawiedliwym. Jest ta ciągłość i jak mówi Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii, sąd został dany cały Jezusowi. I co jest tym sądem? Nie patrzmy od razu na sąd ostateczny. Sąd to jest właśnie skonfrontowanie się ze Słowem. To jest ta możliwość, kiedy Bóg przychodzi na te różne sposoby, gimnastykuje się, aby wejść w nasze życie, byśmy mogli odkryć prawdę o nas samych, prawdę o Bogu. To jest właśnie ta przestrzeń sądu i ona trwa tylko tu i teraz. Tylko w momencie, kiedy żyjemy. A ile będziemy żyli? Nie wiemy. A więc co mamy, jak każdy chrześcijanin? Tu i teraz, ten moment. Ten moment jest najważniejszy. W tym momencie Słowo do nas przychodzi. To jest ten czas i moment sądu. Także miłosierdzie może zabrać nam tą winę, która nam ciąży. Możemy w końcu wyciągnąć na jaw to, czego się wstydzimy. Psalm 51. Zmiłuj się Boże nade mną w łaskawości swojej, w ogromnie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Znamy to mniej więcej. Tradycja mówi, że ten psalm wypowiedział Dawid po tym właśnie, po tym doświadczeniu z prorokiem Natanem. Zaczyna się od miłosierdzia, które wszystko może. Ale piękne jest to, co on mówi dalej, że w grzechu poczęła mnie matka. Urodziłem się obciążony winą. Winą, którą może zabrać rzeczywiście Bóg. Ale mówi jeszcze piękne słowa, grzech mój jest zawsze przede mną. I nie mówi tego w takim znaczeniu, w jakim my często sami siebie chłoszczemy, jakim jestem grzesznikiem. Bóg nam przebaczył, nawet jeżeli już mieliśmy tą odwagę zebrać się w sobie i wyjawić i oddajemy to Bogu, to i tak ten grzech z nami pozostaje, bo Bóg nam przebaczył, ale my nie przyjmujemy przebaczenia, ponieważ nie przebaczamy sobie samemu. Bo nie mamy tego po prostu, to nie jest do pojęcia, żeby Bóg był tak dobry. No nie wierzymy, że może. On może, bo jest inny. Jest całkowicie inny niż my bez Niego. Ten grzech mój jest zawsze przede mną, o czym mówi Dawid. To jest możliwość, jeżeli on nie współdziała z łaską Bożą, jeżeli my nie współdziałamy z łaską Bożą, to po to jest ten grzech w pamięci, aby nam mówił, do czego jesteśmy zdolni bez Boga. A wiecie, do czego jesteśmy zdolni? Do zabójstwa. Bo wszyscy jesteśmy potomkami Kaina. Zabójcami. A człowieka można zabić na różne sposoby. Nie fizycznie, tylko i wyłącznie. Wielokrotnie rodzina, wspólnota, relacje. Zabijamy drugiego człowieka słowem. Bądź jeszcze bardziej milczeniem. Ciche dni, to brzmi tak sobie nawet swobodnie, ale żyjcie. No co ja będę wam mówił, każdy żyje w relacji. Jesteśmy do tego zdolni, dlatego grzech mój jest zawsze przede mną. Co mogę uczynić, jeżeli ty nie jesteś w moim życiu obecny? I dlatego później dodaję, stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. To stwórz Boże. Ten czasownik hebrajski bara w Starym Testamencie jest zarezerwowany tylko dla Boga, bo żaden człowiek, żadna praktyka religijna, nic nie może samo zbudować serca na nowo. Tylko Bóg może to uczynić i odnowić nasze życie. Dlatego On jest naszą ucieczką. Dlatego psalm dzisiaj nam potwierdza, że On jest łaskawy, miłosierny i zawsze się troszczy o swoje stworzenie. Nie, że czasami, zawsze. Psalmy pielgrzymkowe powiedzą, Bóg nigdy nie śpi. Pan czuwa nade mną, kiedy wyjdę, kiedy powrócę. To jest psalm 121. Siedmiokrotnie jest powtórzone czuwanie Boga nad człowiekiem. To znaczy zawsze, w każdej sytuacji. Dlatego zachęcam was, bracia i siostry, do tej odwagi. Brat Paweł wychodzi, ale jeszcze nie wychodź, bo może jeszcze ktoś pójdzie do spowiedzi. Żeby wyciągnąć te wszystkie przeterminowane rzeczy z naszej historii, bo teraz jest ten czas, teraz jest ten moment. Ten psalm 51 również mówi, że Bóg ma upodobanie w tym, co jest ukryte. Dosłownie tłumacząc z hebrajskiego, to Bóg ma upodobanie, jest rozmiłowany w tym, czego my się wstydzimy. Kiedy my to Jemu oddamy, no to jest dla Boga największy skarb. Tak wielokrotnie szukamy różnych cudowności. Ostatniego dnia już w ogóle podczas ostatniej konferencji mogę się przyznać i powiedzieć, bo jak się wcześniej mówi, to są tylko później problemy. Przez kilka lat pracowałem jako egzorcysta we Włoszech i widziałem różne te niestworzone rzeczy, o których mówiłem, że na nich się nie trzeba skupiać. Dlatego tą taką codzienną pracą złego ducha jest kuszenie do złego. I to, co nas strzeże przed złym duchem, To jest życie w prawdzie, przejrzystość. Nie ma gdzie się zahaczyć. Kiedy jest fałsz, zagmatwanie, brak szczerości na spowiedzi, no to ma miejsce, gdzie może nas zaczepić. Kiedy jest przejrzystość, Bóg wie, że jesteśmy grzesznikami. Dlatego Kościół nawet i mnie do tego wysłał. Ale rzeczywiście ta przejrzystość to jest broń. I co więcej, od czego zawsze rozpoczynaliśmy naszą posługę? Od przygotowania do szczerej spowiedzi. Bo to jest egzorcyzm. To rozwiązuje wiele problemów. Szczera spowiedź. Wyciągnięcie tego wszystkiego, czego się wstydzimy. Co więcej, ja jestem przekonany z własnego życia, ale także to, co mówię innym, że kiedy my się zbliżamy do Boga, to On poprzez to swoje słowo rzuca światło na teraźniejszość, ale również na przeszłość naszą. Że często nam się przypominają rzeczy, na które nie zwracaliśmy uwagi, bo byliśmy zbyt daleko, zbyt martwi. I te również warto oddać Bogu. To jest przejaw Bożego miłosierdzia, moi drodzy. To jest cud. Ja śmiem rzec, że rzeczywiście Eucharystia przyjmujemy cieleśnie Jezusa Chrystusa. Ale tak namacalnie, ten najpiękniejszy obraz Boga, to znaczy Boga, który jest miłością miłosierną, dającą siebie za nas, możemy dotknąć w sakramencie pokuty i pojednania. Różnie do Niego podchodzimy. Z naszej strony różnie to też wygląda, to znaczy kapłanów, nie? Ale pomimo wszystko i tak w słowach rozgrzeszenia jesteśmy w pierwszej osobie, tak jak w słowie konsekracji i w słowie rozgrzeszenia. To sam Chrystus jest w tym momencie. Abstrahując od tej rzeczy takiej zewnętrznej, jako człowiek, nie? Że to kapłan. Ale w tym momencie to jest Chrystus. Także to jest ten największy cud. I do tego odwagi, bracia i siostry, do oddania tego Bogu. Nie trzeba czekać w naszym życiu na wielkie motywacje wzniosłych, mistycznych doznań. Naprawdę nie. Mnie zadziwia Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, przypowieść o synu marnotrawnym, kiedy ten syn, jaką miał motywację, żeby wrócić do domu i go przeprosić, to znaczy wrócić do Boga i przeprosić Boga. Jaka była motywacja? Nie miał co jeść. I sobie pomyślał, w moim domu nawet najemnicy jedzą do sytości. Wrócę, przeproszę mojego ojca, to ja się najem. Podstawowa taka motywacja. I Bóg to przyjmuje, bo w postaci ojca wybiega naprzeciw. Przytula go. On mówi, chociaż żebym był najemnikiem. Daje mu pierścień, szatę, ucztę. Najmniejsza motywacja. A my czasem czekamy na nie wiem co. Wystarczy, że jest taki promyczek teraz w sercu, to już Bóg to bierze. Bo to jest właśnie to, na co On czeka. To jest ta nasza odpowiedź. Nie musimy mieć. Mamy te przykłady świętych i one są dobre, nas pociągają. No ale nie każdy będzie płakał nad swoimi grzechami, bo to może jeszcze nie jest ten czas. A znowuż też każdy jest inny. Dlatego odwagi. Ja już dziękuję za wasze zasłuchanie, za waszą obecność w to Słowo Boże. Daj Boże, że zasiane będzie wzrastało. Będę pamiętał w modlitwie, wy pamiętajcie i o mnie. A na koniec, jako życzenia takie dla każdego z was, najlepsze słowa to z Pisma Świętego pochodzą, także słowa świętego Pawła z listu do Rzymian, rozdział 12. Przez miłosierdzie Boże, proszę was, bracia i siostry, abyście dali ciało swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie waszego umysłu, abyście umieli rozpoznać, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Modlitewki są dobre i trzeba, ale mówi święty Paweł, ciało wasze dajcie na ofiarę Bogu. Życie wasze dajcie na ofiarę. Tylko nie w tym sensie cierpiętnictwa, bo dalej mówi, przemieniajcie się, nie biorąc przykład z tego świata, lecz próbując rozumnie żyć, poznać, co jest Bogu miłe, przyjemne, co doskonałe, bo co jest Jemu miłe, przyjemne i doskonałe, jest miłe, przyjemne i doskonałe dla nas. I to jest prawdziwy kult, bo tam on mówi o prawdziwym kulcie. Skończyło się już pieczenie i zażynanie zwierząt. Pan Jezus mówi też w kazaniu na górze, że mnożenie słów to pogani, myślą, że będą wysłuchani. Modlitwy są dobre, ale jeżeli my naszego życia wpierw nie damy na ofiarę, to troszkę tak faryzajsko brzmi i mi pachnie. Także tego wam i sobie życzę, tego przemieniania naszego umysłu, biorąc przykład ze słowa, które tak w takim szerokim znaczeniu do nas przemawia. Amen.